Dobry wieczór. Krzysztof Mysiak przy konsolecie i Ewa Dados przed mikrofonem. Jak zawsze o tej porze bardzo serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy wyjątkowej w cyklu Coś Dobrego. I o czymś wyjątkowym i dobrym dziś mówić będziemy. Po prostu o sile ludzkiego serca. Ojciec Filip Buczyński, prezes Hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam Cię, Ewo.
Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże, bardzo serdecznie witamy. Ojciec wie najlepiej, jak to jest, kiedy patrzy się w oczy małego pacjenta, jego rodziny, przyjaciół, kiedy szuka się słów nadziei i wierzy się w tę nadzieję na to, że w kimś znajdzie się choćby odrobinę dobra, by umiał się podzielić.
Powiem Ci, że w takich sytuacjach doświadczamy my jako zespół ogromnej radości, że możemy służyć. Oczywiście mając świadomość, że stoimy wobec czegoś, wobec czego ludzie jesteśmy bezradni w kontekście nadania temu znaczenia, próby zrozumienia, bo tutaj nikt nie jest radny, żeby móc zrozumieć cierpienie niezawinione, czy też dramat, którym w kontekście pewnego humanizmu ociera się głębokie poczucie niesprawiedliwości. Ale można siedzieć i rozpaczać w kontekście niesprawiedliwości, a można zastanowić się, że pytania dalej są tajemnicą, ale jest człowiek, który potrzebuje, żeby nad nim się pochylić i mu pomóc.
Jest czas Wielkiego Postu. Pochylamy się często i właśnie zastanawiamy.
I to chyba jest istotą czynienia dobra, gdzie nie, jak czasami adolescenci są w stanie nazwać i piętnować zło, natomiast mało być konstruktywnym w radzeniu sobie ze złem, tak tu pewnym wyzwaniem dla nas, dla naszego zespołu i dla wszystkich, którzy nas wspierają, jest zakasanie tych rękawów po to, żeby lepiej się żyło w tych zakresach jakości życia, w których można lepiej żyć naszym podopiecznym i naszym rodzinom. Wspomniałeś o tym spojrzeniu w oczy. Myślę sobie, że i to jest takie nowe doświadczenie ostatnich lat, a właściwie od paru miesięcy już na poziomie prawnym, doświadczenie naszego hospicjum, gdzie czasami nie jesteśmy w stanie spojrzeć w oczy naszym małym podopiecznym, bo ci mali podopieczni są jeszcze pod sercem mamy. Kiedy przychodzi mama i mówi tak, wiecie co, byłam w Warszawie u ginekologa i powiedział mi takie zdanie, proszę panią, tego się nie nosi. Ja nie wiedziałam, co mu odpowiedzieć, bo to zacny profesor, i powiedziałam mu, sięgając do szczytu swojej, w cudzysłowie, bezczelności, powiedziałam, panie profesorze, dla pana to jest coś, a dla mnie to jest, dla pana, a dla mnie to jest moje dziecko. Czyli w istocie doświadczenie opieki perinatalnej, hospicjum perinatalne, które nagle się okazuje, że jest potrzebne, bo do niczego nie zmusza, tylko daje alternatywę. I myślę sobie, że to jest fenomen tego doświadczenia, gdzie ilekroć spotykam się z rodzicami, którzy gdzieś tam w 20 tygodniu mniej więcej ciąży, często po badaniach amniopunkcji, mają już potwierdzoną wadę letalną, czyli wadę zagrażającą życiu dziecka, które jest pod sercem, gdy dowiadują się, że mogą być objęci opieką od tu i teraz naszych lekarzy, jednocześnie konsultować wszystko z ośrodkiem referencyjnym trzeciego stopnia, tak to brzmi naukowo, naszego szpitala na Jaczewskiego, PSK4, że mogą od tu i teraz mieć wszystko, co po ludzku, że można zagwarantować tym rodzinom. Nagle mówią tak, że to my w takim razie prosimy was o opiekę. I gdy jestem świadkiem takich sytuacji, a takich sytuacji były dziesiątki, to już jakoś tak przyglądam się tej sytuacji i mam taki wniosek. Wniosek po pierwsze, że ludzie są dobrzy. Ludziom są dobrzy, jeżeli stworzy im się jakąś grupę wsparcia, poda im się rękę, to nagle oni zaczynają odkrywać w sobie ogromne pokłady siły, nadziei i gotowości do opieki nad swoim dzieckiem, ile by to dziecko żyło.
Nie czują się osamotnieni, czują wsparcie.
Tak, tak. I to jest, powiem Państwu, no to jest to trochę dla mnie pewna trudność, no bo jak stare mniszysko przychodzi na ginekologię, czy na patologię noworodków, czy na patologię ciąży, no niesie ze sobą jakiś bagaż, że tak powiem, pewnej idei dla niektórych, a dla innych wartości. Więc czasami te spojrzenia są różne. Natomiast jak spotykam się z ludźmi, proszę Państwa, ja tu nie jestem od indoktrynacji, tylko jestem po Waszej stronie, żeby Wam pomóc, żeby pomóc waszemu dziecku i oferuje taki i taki zakres opieki do ostatniego etapu żałoby, jeśli dziecko pójdzie do nieba, to nagle ci rodzice mówią, że właściwie tego nam trzeba. No, najbliższe ceremonie pogrzebowe będę miał jutro. Małego Kubusia będę chował, który zmarł z wagą urodzeniową 550 gram. Natomiast jak była u mnie mama z tatą, powiedzieli mi coś niesamowicie dotykającego serca. Mówię mi tak, proszę ojca, miałam okazję przez 3 godziny z Kubusiem się pożegnać. Pierwszy raz przytuliłam do piersi swoje dziecko. Złapaliśmy kontakt wzrokowy. Ono po prostu umarło, słysząc mój głos, bicie mojego serca, tak jakby czekało, żebym pierwszy raz po tych kilku dniach od urodzenia, kiedy mi mówiono, że nie, bezpieczeństwo dziecka jest na pierwszym miejscu, jeszcze nie, a w momencie, kiedy je przytuliłam, pożegnaliśmy się i jutro chcemy, żebyśmy wspólnie mogli pożegnać naszego świętego syna. To się dzieje obok nas i myślę sobie, drodzy Państwo, że można by powiedzieć, to wykracza poza pewne ramy. Nie no, to jest w ramach człowieczeństwa i bardziej humanizmu niż jakiejkolwiek religii. Bo ja takie same rozmowy przeprowadzam z rodzinami muzułmańskimi, z rodzinami, którzy przyjechali, nie wiem, z Mongolii czy w różnych innych wyznaniach, gdzie wspólnym mianownikiem jest człowieczeństwo i nagle się okazuje, że jak spotykamy się na tej płaszczyźnie, to jesteśmy sobie najbliżsi, bo jesteśmy
nie
ludźmi,
mamy problemów
którzy kierują się sercem, dokładnie. Gdzie język nie jest problemem, bo kierujemy się sercem i w tym sercu wszyscy chcą dobra tego związku, czy tej rodziny, bo nie zawsze są to rodziny, i przede wszystkim tej kruszyny, która chce być kochana.
Ojcze, zwykle w naszych spotkaniach wieczornych na antenie Polskiego Radia Lublin w poniedziałki sięgamy wstecz. To znaczy, chciałabym, by ojciec przypomniał, hospicjum z każdym rokiem wnosi nowe pomysły, te takie pomysły z sercem, w których partycypują najróżniejsze, czy środowiska społeczne, czy dla swoich grup, i dla dzieciaków jest wiele propozycji. Czyli niesie jakby dzieli, jest nam potrzebne do tego, żeby także znaleźć swoje miejsce gdzieś w tym wspólnym dziełu.
Ten sam początek to oczywiście koncentracja na dzieciach z hematologii. Pomóc dzieciom, które mają świadomość w większości przypadków, zgłaszając to werbalnie, a bardzo często gdzieś po cichu, kiedy wiedzą, że odchodzą z tego świata, opieka i pomoc w spełnianiu marzeń dzieci, które są na hematologii, żeby być w domu, czyli 6-7-letni wolontariat. Pojawia się hospicjum, opieka domowa jest realizowana i potem się okazuje, że powoli to nie jest tylko opieka domowa, ale także są dzieci, które wymagają opieki na oddziale stacjonarnym, czyli potrzebne hospicjum stacjonarne, bo do nas dzwonią i mówią: proszę ojca, mamy dziecko, które zostało porzucone w szpitalu, dziecko spełnia kryteria opieki paliatywnej, obejmijcie opieką. Więc powstaje oddział stacjonarny, który jest odpowiedzią na te potrzeby.
W domu małego księcia.
Zaraz potem jest hospicjum perinatalne, bo nagle się okazuje, przychodzi mama w zaawansowanej ciąży i prosi o objęcie opieką dziecka, które jest pod jej sercem. A obok tego, no te dzieci potrzebują leczenia stomatologicznego, więc nasze dzieci hospicyjne i wszystkie dzieci
niepełnosprawne.
Tak, dokładnie. No, w przeważającej części są to dzieci, młodzież i dorośli, którzy wymagają leczenia stomatologicznego i są niepełnosprawni na poziomie intelektualnym. Taka osoba sprawia duże problemy w leczeniu, bo po prostu nie wyraża zgody, kiedy ktoś zadaje mu ból, nawet czyniąc dobro. Więc stąd w tych ostatnich 11 prawie latach ponad 5 tysięcy operacji w znieczuleniu ogólnym, czyli stomatologia, ale też i rehabilitacja, ale też i neurologia dziecięca, no i też i logopedia, neurologopedia, poradnia zdrowia psychicznego, wypożyczalnia sprzętu, bo nagle się okazuje, że potrzebny jest sprzęt powszechnie, który mógłby służyć pacjentowi czasami parę dni czy parę tygodni, a jest strasznie drogi. Więc gdzieś tam po zupełnych kosztach wiemy, że to on ma też i służyć nie tylko naszym podopiecznym, a gdzieś tam wygenerując część tego sprzętu w postaci łóżek, różnego rodzaju aparatury, ssaka, inhalatora, koncentratora tlenu. Ten zamysł jest realizowany pomagając właśnie na poziomie wypożyczalni. I tak jakoś to się dzieje, że ten Dom Małego Księcia w istocie co rusz generuje nowe pomysły, jaka grupa, gdzie są też podopieczni chorzy i zdecydowanej większości dzieci, mogłaby być odbiorcą. No teraz otwieramy poradnię kardiologii dziecięcej.
nowość.
Bo widzimy taką potrzebę, gdzie wielu naszych pacjentów na oddziale stacjonarnym tego potrzebuje. I czasami są to bardzo małe dzieci z wadami serca, a znaleźć kardiologa dziecięcego jest dużą trudnością. Stąd też z panem doktorem mamy umowę. Panie doktorze, jest pan w domu małego księcia i również będzie pan służył naszym podopiecznym na poziomie konsultacji kardiologicznych i to będzie robione już od 1 kwietnia i nie jest to prima aprilis.
Nie jest to prima aprilis.
Co bardzo nas cieszy.
Od 1 kwietnia natomiast czas decyzji o przekazaniu 1% jeszcze nie dobiegł, że tak powiem, swego terminu, więc tego czasu jest sporo.
Na chwilę obecną jest tak, że po to, żeby w hospicjum mojego księcia wyszło na zero w skali roku, potrzebuje dokładnie 6 milionów złotych. I można powiedzieć dużo czy mało. No, trudno porównywać nasze hospicjum z wielkimi szpitalami.
Aczkolwiek, waga 1%?
Stąd waga 1%. Aczkolwiek my nie jesteśmy tak zwaną budżetówką, która może mieć długi, które potem przykładowo Urząd Marszałkowski może zniwelować albo spłacić. Nam nikt nic nie spłaci. Jak plajtujemy, to plajtujemy jako stowarzyszenie. Stąd też bez jakichś takich eufemizmów powiem, że gdyby nie państwo, to by to hospicjum nie mogło istnieć w tym wymiarze, w jakim istnieje. Koszt kwot albo ilość kwot, które otrzymujemy z NFZ-u, to jest około 4 milionów. Więc 2 miliony musimy wyżebrać na czysto, a do tego czasami trzeba wiele rzeczy dokupić, pomóc na poziomie opieki socjalnej. Oczywiście organizujemy 24 po świętach, zaraz będzie Staszek Sojka. Akcja Twój Diaseza dla hospicjum, gdzie młodzież zapraszamy.
Piękna
jakby nie,
akcja
nie siedzimy
z tradycjami,
czekając z kapeluszem pod kościołem, tylko chodzimy i zapraszamy. Więc tych wiele wydarzeń będzie miało miejsce. I tylko was zapraszamy, abyście przyglądali się temu, co robimy. Jeśli jesteście na takim etapie, że już nie macie swojego umiłowanego miejsca, gdzie wspieracie 1%, więc mówię wtedy i proszę jak najbardziej tam pomagajcie, a jeśli nie macie jeszcze takiego miejsca, no to może to będzie hospicjum małego księcia, jako ten przyjaciel, któremu pomagacie, no bo mam takie, i to już takie statystyczne odczucie, że jeżeli parędziesiąt tysięcy ludzi regularnie z 1% nam pomaga, to właściwie to jest tak, my jesteśmy przy łóżku pacjenta, a za sobą czujemy serce i oddech i czyn tych, którzy są częścią zespołu leczącego, aczkolwiek wspierając w wymiarze pomocy materialnej, finansowej, czy idąc na koncerty, czy różne wydarzenia, które staramy się jako hospicjum organizować.
Jest wiele możliwości, żeby włączyć się w jakieś działania związane ze wsparciem dla hospicjum. Przekazanie 1% jest jedną z form, jedną z decyzji. Ojciec przyszedł do studia dziś z taką piękną książeczką, o jednym, co daje wiele. To jest książeczka, którą pewnie będzie
bajka.
Można dostać. I ja wiem, że bajka i bardzo się cieszę, że to jest bajka. I bardzo chętnie, z ogromną przyjemnością pozwoli ojciec, pozwolą państwo, że pozwolę sobie zacytować tę historię. Pewnego dnia przez wyschnięte koryto wielkiej rzeki przechodziła rodzina słoni. Była piękna, słoneczna pogoda. Małe słoniątko radośnie biegało wokół swoich rodziców, którzy z pobłażaniem znosili figle pociechy. Nikt z nich nie zdawał sobie sprawy z czyhającego niebezpieczeństwa, które pojawiło się nagle. A drzemało ono ukryte w korycie rzeki, najpierw niezauważalnie w postaci małego strumyczka, który z każdą kolejną chwilą nabierał siły i wielkości. W mgnieniu oka mała, wijąca się wstążka wody zmieniła się w rwący potok, tak nieoczekiwanie rozdzielił słonika od mamy i taty. Później jest cała historia o tym, co się działo ze słonikiem, który został rozdzielony od mamy i taty. Kto się pojawił? Nieoczekiwanie. Maleńka, malusieńka mróweczka. Jaką siłę miała w sobie ta maleńka mróweczka, która myślała tak jeszcze chwilę i w jej głowie pojawiła się kolejna myśl. Co by było, gdyby jeden malutki patyczek połączyć z innym takim patyczkiem? Skrzyknęła więc swoją mrówczą rodzinę, która zaczęła znosić materiał na brzeg rzeki. Ich wysiłkowi przypatrywały się z zaciekawieniem inne zwierzęta, żyrafa, zebra, lew, a nawet powolny, leciwy żółw. Szybko dostrzegły sens pomysłu mrówki i podobnie jak ona postanowiły przynieść nad rzekę swoje patyki, mniejsze, większe. Kto jakie mógł udźwignąć? Ojcze, proszę powiedzieć, co się stało później?
No, stało się coś, co łamie wszelkie zasady, bo mrówka nie jest w stanie przecież zbudować mostu, a mrówka stała się...
Zdawałoby się.
za czynem dobra, która to mrówka pociągnęła wszystkie zwierzęta w lesie, na sawannie czy puszczy, nie jest to dokładnie powiedziane, i powstał piękny most, któremu przygląda się rodzina słoni w nadziei, że ich synek przez ten most przejdzie nad rwącym potokiem i spotka się ze swoimi ukochanymi.
Morał z tej historii? Taki, że wspólne działanie pozwala unieść ciężar, który wydaje się nie do udźwignięcia, a jeden może dać naprawdę wiele.
Amen.
Ojcze, to tak jak u was.
Tak, tak. Jest to dla mnie jest to pewien fenomen, bo tak trochę mi się pojawia obraz Don Kiszota, który chce walczyć z wiatrakami. Pojawia mi się motyw powiedzenia z motyką na księżyc czy na słońce. Pojawia mi się taki element niewspółmierności tego, co jest relacją wizji do tego, co chce się osiągnąć, mając poczucie, że kabza jest pusta.
Ale trzeba wierzyć.
Ale trzeba iść tą wizją, trzeba łamać te wszystkie słowa, które padają pod tytułem nie, no to jest niemożliwe. No przestań, przecież ja pamiętam, jak raz u pewnego początek hospicją jeden pan prezydent naszego miasta spojrzał na mnie oczywiście z serdecznością, z szacunkiem, z miłością bliźniego i powiedział, proszę ojca, chyba ojciec zwariował. Jakoś sobie to wyobraża, żeby opiekować się w jednej wielkiej kumulacji umierającymi dziećmi. Czy to jest niemożliwe? A ja na niego spojrzałem, no tak właśnie z takim, no próbą wyjaśnienia pewnej wizji, którą przed oczami miałem i w sercu mi kołatała, że to jest możliwe, a patrząc na to, co teraz jest tu i teraz, to zupełnie przerosło tamtą niemożliwość.
Przypomnijmy adres strony internetowej i bardzo serdecznie na tę stronę wszystkich naszych słuchaczy, ojciec i całe hospicjum zaprasza.
Tak jest.
Bo to jest właśnie taka cała wielka rodzina, prawda? Wszyscy rodzice mają kontakt z wami nieustannie. I wtedy, kiedy przychodzą, pukają po raz pierwszy. I wtedy, kiedy żegnają swoich najbliższych bez
pustki. To, co jest jeszcze niesamowicie ważne, że w każdym etapie doświadczenia dramatu odchodzenia, czy to jest pod sercem mamy, czy to jest wymagające opieki stacjonarnej, czy domowej, czy grupy wsparcia dla osieroconych. Jakby domyka się w jednostce czasu ten horyzont od tu i teraz przychodzę na świat do ostatniego etapu żałoby dla rodziny, która musi sobie z tym poradzić. Zapraszam. Oczywiście jest takie stare powiedzenie dydaktyków. Łatwiej wyczerpać słuchacza niż temat. Więc szanowni państwo, wyczerpać tematu się nie da. Was można wyczerpać, a jeśli będziecie mieli chwilę czasu wolnego, zapraszam na stronę www.hospicium.lublin.pl. Tam znajdziecie historie ludzkie. Cudowne, wspaniałe, choć trudne, które jakoś odnoszą się, no właśnie, do bajki, która jest metaforą rzeczywistości naszego życia.
Ojciec Filip Buczyński był dziś państwa i naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym wieczornym
studiu.
Również studiu.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
I to wszystko na dziś. Zapraszamy za tydzień o stałej porze. Kłaniają się Krzysztof Mysiak i Ewa Dadus.